I jeszcze jeżeli chodzi o ten rok, który się właśnie rozpoczął i jest niemalże cały przed nami, to jedna ważna informacja jest do przekazania. Zostało nam się, proszę Państwa, jeszcze 110 dni wolnych w tym roku. Pozostałe dni z 364 to będą dni zapełnione ciężką pracą. Tak samo jak ciężką pracę mają europosłowie, muszą dbać o całą Unię Europejską. Wśród osób dbających o Europę jest poseł Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa. Pozdrawiam noworocznie i od razu nie tyle sprostowanie, co powtórzenie tego, co powtarzam zawsze. Moja chata z kraja, jako polski polityk przede wszystkim muszę dbać o interesy mojej ojczyzny, która jest częścią Unii Europejskiej, ale jednak najpierw Polska, potem Unia, potem świat, zgodnie z nauką społeczną Kościoła, która definiuje zasadę ordo caritatis, porządek miłosierdzia, a więc najpierw moja rodzina, moja ojczyzna, a dopiero potem możemy zbawiać cały globę.
Zanim będziemy zbawiać Polskę, to najpierw zobaczmy, jakie są wyzwania przed tym większym, szerszym polem, czyli Unią Europejską. Wszyscy mówią budżet i Brexit, to będą te tematy, które będą państwu w Brukseli towarzyszyć?
To jasne, no można powiedzieć, mówiąc Alfredem Hitchcockiem, że zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie rosło. Mamy Brexit już za 29 dni. Po raz pierwszy w historii EWG, Unii Europejskiej, jakiś kraj poważył się wyjść z politycznej europejskiej rodziny. No, wyszła gdzieś Grenlandia w latach 80., no, ale to jednak wielkie terytorium, ale nie osobne państwo. Ale poza Brexitem, który rzeczywiście dużo bardzo zmieni w wymiarze handlowym, ale jeszcze nie w tym roku, bo umowa handlowa będzie negocjowana do końca tego roku, więc dopiero od roku przyszłego będziemy wiedzieli, na jakim boisku ekonomicznym gramy w ramach relacji między Unią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Natomiast to już się dzieje rzeczy ciekawe. Mamy prezydencję chorwacką w tej chwili w Unii Europejskiej, która odbywa się w cieniu wyborów w tym kraju prezydenckich, gdzie wydaje się być faworytem urzędująca pani prezydent z centroprawicy, zresztą dobrze współpracująca z naszym prezydentem Andrzejem Dudą, jej kontrkandydatem, który w pierwszej turze wygrał minimalnie, ale w sondażach przegrywa drugą turę, jest socjalistyczny premier, były. No i to takie będzie odpowiedź trochę na pytanie wynik wyborów w Chorwacji, w którą stronę idzie Europa, czy raczej w kierunku centroprawicy, czy raczej w kierunku lewicy. Wydaje się, że ta pierwsza opcja centroprawicowa weźmie górę. Mówię o Chorwacji, ponieważ tutaj pan wspomniał o budżecie. No właśnie podczas prezydencji chorwackiej ten budżet będzie przygotowywany, chociaż na pewno wbrew temu, co mówiono, co zresztą mówił też premier Morawiecki, nie w czasie prezydencji chorwackiej, ale dopiero w czasie prezydencji niemieckiej, w drugim półroczu 2020 roku będzie ten budżet w końcu uchwalony. Uważam, że będzie on dużo korzystniejszy dla Polski niż to, po czym się podpisała pani komisarz Elżbieta Bielikowska, zwłaszcza gdy chodzi o rolnictwo. Trudniej będzie tutaj walczyć o fundusz spójności, fundusze kohezyjne, ale tutaj też na pewno będą zmiany, więc z pewnym optymizmem na to patrzę. No ale też, o czym się może teraz mniej mówi, już mówiło się miesiąc temu, walka o kwestie polityki klimatycznej i takich warunków dla Polski, krajów naszego regionu, żeby one dla Polski były znośne.
No właśnie klimat, bo wydaje się, że to będzie to słowo klucz do zrozumienia w najbliższych latach tego, jak będzie działać Unia Europejska, jakie będą cele Komisji Europejskiej. Klimat, który coraz bardziej będzie dotykał także naszą energetykę, a przez to nasze portfele i nasze comiesięczne rachunki. Polska jest w stanie wyhamowywać proces zeroemisyjności, proces neutralności klimatycznej, jest w stanie wyhamowywać tą politykę, którą teraz mamy na stole.
No, dwukrotnie to się udało, przypomnę, i na szczycie lipcowym Unii Europejskiej, i na szczycie grudniowym polskiemu rządowi udało się przesunąć ten miecz Damoklesa, który wisi nad polską gospodarką i polską energetyką. No, pytanie, jak długo i pytanie, jak to się skończy, na jakich warunkach, no bo jeżeli Unia Europejska, jak się mówi w kuluarach Brukseli, chce dać nam 5 miliardów euro na to, a nasi eksperci szacują, że w takim dłuższym wymiarze czasowym potrzeba nam ponad 40 razy więcej, podkreślam, no to tutaj te różnice między oczekiwaniami a tym, co Unia ewentualnie chce zaoferować, są olbrzymie, są kosmiczne. Natomiast no, zobaczymy, Polska ma prawo weta. Mi o tym jest łatwiej powiedzieć niż panu premierowi Morawieckiemu, który unika takich sformułowań, bo weto to jest broń atomowa, ale skoro używają weta i Niemcy w różnych sprawach, i Francja, i Belgia, inne kraje, to dlaczego Polska również przynajmniej może tym nie grozić? W sprawach takich fundamentalnych jak budżet, jak siedmioletni, przypomnę ostatni, gdzie przez całe 7 lat Polska będzie więcej brała niż dawała wobec partii członkowskiej, i drugi obszar, polityka klimatyczna, no w tych sprawach nie należy jakby z góry wykluczać, na pewno nie będziemy wetować. Nie, trzeba powiedzieć tak, Polska ma prawo weta. Jeżeli te propozycje unijne reszty krajów, czy większości krajów, zwłaszcza starej Unii, 15, WG dawnej, no dla Polski niekorzystne w wymiarze gospodarczym, no to wtedy Polska tego weta może użyć. Na pewno nie możemy instrumentu weta skreślać z języka debaty publicznej w Polsce.
To jeszcze na chwilę przy tych szczegółach zostając, wszyscy na ten czerwiec czekamy, bo to wtedy ma się okazać, czy Polska będzie częścią europejskiej polityki klimatycznej, czy będzie miała jakieś preferencyjne warunki. Jeżeli mielibyśmy być na takich samych warunkach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, być częścią tej polityki, to powinniśmy w to wchodzić, powinniśmy jakoś bardzo stanowczo mówić, że my nie damy rady być w takiej Unii Europejskiej, gdzie są tak wyśrubowane normy ekologiczne.
Zostawmy takie akademickie rozważania, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się porównywać do Niemiec czy Francji. Chodzi o to, żeby Polska w sytuacji, gdy nasza gospodarka, nasza energetyka jest oparta wciąż jeszcze i będzie przez szereg lat o węgiel, o kopalnie węgla, żeby miała adekwatne do tego kwoty na transformację energetyczną i żeby ona była, uwaga, rozłożona na znacznie więcej lat, niż to proponuje Parlament Europejski, który to jest prymusem, gdy chodzi o kwestie ekologii, zwłaszcza po tym, jak w maju w wyborach europejskich świetne rezultaty osiągnęły partie zielonych. W moim przekonaniu tutaj, że tak powiem, nie uciekajmy w takie ogólne stwierdzenia, tylko nasza ekipa negocjacyjna będzie musiała no, pilnować każdego miliona dosłownie euro dla Polski i to w perspektywie long term, takiej długoterminowej, bo nie chodzi o to, co będzie w ciągu najbliższych kilku czy nawet 10 lat. No i tutaj uważam, że to będzie rzeczywiście wielkie, wielkie wyzwanie.
To jeszcze kwestia dużej zmiany w Unii Europejskiej. Rok, który mamy już za sobą, 2019, to miał być rok dużej reformy, nawet rewolucyjnej zmiany we władzach Unii Europejskiej. Wiele osób liczyło, że nowy Europarlament będzie znacznie bardziej prawicowy, znacznie bardziej eurorealistyczny, że prawica zyska na znaczeniu. Wybory mamy majowe. Mamy już za sobą, mamy nową koalicję, mamy koalicję znacznie bardziej lewicową niż to było przed wyborami. Czy ten zwrot konserwatywny w Unii Europejskiej już jest za nami i ta fala sprzeciwu wobec przyjętych doktryn w Brukseli już jest passé i wszystko wróciło na stare tory?
Zobaczymy. No, w wyborach europejskich warto przypomnieć, bo jednak tam klęskę poniosły dwie główne formacje tego mainstreamu politycznego europejskiego. Chadecja, Europejska Partia Ludowa, tam gdzie jest Platforma Obywatelska i gdzie jest PSL, ona uzyskała wynik, uwaga, o 1/4 mandatów mniej niż miała poprzednio. 25% w dół. No to jest klęska. Socjaliści dokładnie to samo. O 25% mandatów mają mniej niż mieli. Natomiast urosły frakcje liberałów i zielonych, konserwatystów, eurosceptyków jest więcej. Oczywiście ten eurosceptycyzm nie jedno ma imię, bo też musimy myśleć tak realistycznie. Część eurosceptyków na przykład jest owszem nie chce centralizmu brukselskiego, ale z drugiej strony jest, powiedziałbym, taka bardzo liberalna w sensie obyczajowym, więc zupełnie inaczej niż na przykład tacy eurosceptycy, euroaliści w Polsce. Z drugiej strony no, też nie ma co ukrywać, otwartym tekstem mówiąc, nie ma części eurosceptyków w Unii Europejskiej, to są środowiska polityczne prorosyjskie, które na przykład chcą zniesienia sankcji, czy ich zawieszenia sankcji wobec Rosji, czy ich zamrożenia, ograniczenia, więc tutaj jednolitego frontu eurosceptyków i eurorealistów, a do nurtu eurorealistycznego zapisuje się Prawo i Sprawiedliwość od lat, nie ma i być nie może. Natomiast no, myślę, że jeżeli by użyć tego pojęcia tytułu książki Disormana o rewolucji neokonserwatywnej, no to dopiero jeszcze, myślę, przed nami wyniki wyborów europejskich za 4 lata mogą być znacznie lepsze dla eurosceptyków niż teraz, no zwłaszcza jeżeli Donald Trump wygra, a myślę, że ma duże szanse wygrać wybory w najważniejszym państwie na świecie, pierwszy wtorek listopada. Donald Trump po tym, jak rozpoczęto procedurę impeachmentu, zyskał 6% w sondażach. Jak widać, na razie nie ma na niego silnych.
Wybory, zanim wybory w Stanach Zjednoczonych prezydenckie, to jeszcze w jednym kraju przynajmniej takie wybory się odbędą. To będzie Polska Rzeczpospolita i tutaj w maju wydaje się, że już wiemy, kto będzie głównym kontrkandydatem. Jeszcze Lewica wstrzymuje nazwisko i utajnia ten fakt, kto będzie tą koalicję reprezentował w majowych wyborach prezydenckich, ale wiemy, że wystartuje Andrzej Duda, wiemy, że będzie Kidawa-Błońska, wiemy, że będzie Kośniak-Kamysz, wiemy już mniej więcej, jak to będzie wyglądać, wiemy, że będzie Szymon Hołownia. Jak ta kampania wyborcza będzie wyglądać, pana zdaniem?
Ja na to patrzę w kontekście międzynarodowym, to próbuję trochę inny wymiar tego. Otóż, jeżeli będzie kontynuacja, jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda, uzyska reelekcję, co jest prawdopodobne, ale samo się nie stanie i to wymaga naprawdę wielkiej mobilizacji wyborców obozu patriotycznego, obozu niepodległościowego, bo te sondaże, które w tej chwili są, które dają nawet zwycięstwo prezydentowi w pierwszej turze, czy wielkie w drugiej, ja bym tutaj patrzył na nie bardzo sceptycznie. Trzeba mobilizacji, tylko duża mobilizacja wyborców środowisk na prawo od centrum da reelekcję naszemu, polskiemu, nie tylko z nazwy prezydentowi. Natomiast w wymiarze międzynarodowym to jest tak, no to jest bardzo prosta alternatywa. Albo kontynuacja polskiej samodzielności na arenie międzynarodowej, kontynuacja, uwaga, także projektu Międzymorza, co dla Polski ma znaczenie bardzo ważne i dla naszego regionu, kontynuacja integracji właśnie krajów bałtyckich, Bałkanów, Wyszehradu, gdzie zwornikiem jest Polska i także dobre relacje transatlantyckie, czego takim rzecznikiem jest właśnie nasz kraj, no albo też raczej spowodowanie, że i Polska, i nasz kraj, i nasz region, w tym nasz kraj, będzie takim no portparol, takim rzecznikiem tego, co mówi Bruksela, Paryż czy Berlin. Alternatywa jest prosta, także w wymiarze międzynarodowym.
A co będzie osią tej kampanii, jak pan poseł myśli przy telefonie? Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Prawo i Sprawiedliwość.
Nie będzie to polityka międzynarodowa. Ja o tym mówiłem sporo przed chwilą, ale nie mam złudzeń. To nie jest temat numer 1, 2 czy 3. Myślę, że Polacy będą oceniać politykę gospodarczą władz, politykę społeczną, no i też styl. Styl prezydentury, a ten uważam, że jest bardzo dobry. Prezydent dr Andrzej Duda nie popełnia tych gaf, które były udziałem jego poprzednika. Rzeczywiście jest bardzo aktywny w wymiarze zewnętrznym, ale także piekielnie pracowity, gdy chodzi o bycie no, w zasadzie w każdym polskim powiacie. Już był w każdym. Był w miejscowościach, których nigdy żaden ani premier, ani prezydent nie odwiedzał. I przyznać, że ta pracowitość, myślę, że ma szansę mieć puentę wyborczą bardzo pozytywną. Natomiast ja bym naprawdę, jeszcze podkreślam, przepraszam, że kolejny raz, ale ja bym nie przesunął jego zwycięstwa. Znaczy tu rzeczywiście on ma na to wielką szansę, ale to wymaga maksymalnej mobilizacji. Ja tu przypomnę wyniki Bordo Senatu. Wydawało się, że ten Senat spokojnie da się utrzymać w rękach obozu patriotycznego. Stało się inaczej. To jest pewna przestroga.
To jest przestroga. To jeszcze może podsumowując, przestroga na rok dla polityczna przestroga na rok 2020 i dla Europy, i dla Polski, pana posła zdaniem będzie jaka?
Po pierwsze, gdy chodzi o Europę, to trzeba odrzucić pokusę narzucania przez tak zwaną starą Unię, piętnastkę, dawną EWG, swojej woli krajom nowej Unii, czyli tym, które weszły od 2004 roku. A więc, mówiąc krótko, trzeba ograniczać podział na Europę A, Europę B, Europę bogatą i Europę mniej zamożną. I no, to jest wyzwanie bardzo duże. Kwestia druga to jest kwestia sprawiedliwego podziału pieniędzy, a tutaj szereg tych bogatych państw, które są płatnikami netto, majstruje przy budżecie tak, żeby, no owszem, składka, muszą zapłacić dużą składkę do Brukseli, ale chcą jak najwięcej z tego wyciągnąć. Też trzeba te apetyty powstrzymać, natomiast w wymiarze globalnym oczywiście starcie antyestablishmentowego Donalda Trumpa jest atakowany przez te same środowiska w USA i także w Polsce, i także w Europie, które atakują polskie władze, polskiego prezydenta i polski rząd.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pierwszy poranek w nowym roku i pierwszy gość Ryszard Czarnecki. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
7:35 na zegarach w Warszawie, w Krakowie, ale na przykład już w Moskwie będzie zupełnie inna godzina, a w Los Angeles jeszcze inna. A u nas w tej chwili za gości na antenie, no w końcu mamy karnawał, powoli się rozkręca, to niech zagra ABBA. Wracamy do studia Poranka Wnet. Zaraz powinien telefonicznie do naszego studia zawitać profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
7:40 na zegarach, wcześniej jeszcze przed wschodem słońca, to możemy szeptać, to jest możliwe, panie ministrze. Życzenia noworoczne składali prezydenci, zwłaszcza taka tradycja jest silna w krajach byłego Związku Sowieckiego. Prezydent Białorusi złożył dość nietypowe życzenia. Dwukrotnie w czasie swojego wystąpienia noworocznego podkreślił słowo suwerenna Białoruś. Mówił o tym, że rok 2020 to będzie okres, kiedy Białoruś będzie podkreślała to, co ją odróżnia od krajów sąsiednich. Wydaje się, że wielka gra o utrzymanie Białorusi to być może będzie najważniejszy element geopolityczny w naszym regionie, a być może w ogóle w całej Europie. Przyszłość Mińska będzie się rozstrzygać w tym roku.
Tak, to ciągle jest ta Białoruś z punktu widzenia naszego polskiego jest szalenie ważna. I dlatego tak bardzo Rosja chce ją sobie podporządkować.
To jest krótki komentarz, no ale rok się rozpoczyna. Mamy Białoruś, mamy Rosję, mamy wypowiedzi Władimira Putina, bo tym się rok zakończył. Uwaga polskiego społeczeństwa zwraca się na wschód w ramach życzeń noworocznych. W tym roku Polska dołączyła do krajów bałtyckich, Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Gruzji, gdzie prezydent nie wysłał życzeń noworocznych. Prezydent Rosji Władimir Putin. Sytuacja na wschód od Polski się zmienia, czy jest taka sama, jak była w roku 2019 i latach poprzednich?
To znaczy, tak, no trudno jest wnioskować na podstawie tego, jak zachowuje się Putin, o co tu tak do końca i naprawdę chodzi. Jak wiadomo, sporo jest głosów takich, że Putin znajduje się tutaj sytuacji wewnątrz Rosji i to, co robi, to jest obliczone raczej na pozyskanie jakby Rosjan i ich wsparcia, niż o to, że chodzi tu o jakąś rozrywkę zagraniczną. Niemniej jednak ja tak nie uważam. Ja uważam, że Rosja rzeczywiście w Putin rzeczywiście chce podjąć starania bardzo intensywne, aby pewne kroki, jeżeli idzie o Zachód, poczynić. Jeżeli idzie o tę część, powiedzmy, bałtycko-ukraińską. No i tutaj w tym miejscu Białoruś odegrałaby bardzo istotną rolę, gdyby udało się je Rosji podporządkować. Tak, bo opanowanie Białorusi, podporządkowanie sobie w pełni Białorusi pozwala Rosji na ofensywne działania i w kierunku Ukrainy, i w kierunku państw bałtyckich, i niestety w kierunku Polski. No, a ponieważ tak, NATO sformułowało tak zwaną flankę wschodnią, to bardzo dobrze. No i pojawiły się wojska amerykańskie również na terenie Polski. No, więc można by powiedzieć tak, że możemy być spokojni. Ale z drugiej strony, kiedy czytam różne wypowiedzi i opinie, na przykład amerykańskich ośrodków badawczych zajmujących się problemami strategicznymi i zaglądam do takiego opracowania, które nie tak dawno przedstawił think tank amerykański Rand Corporation, w którym to opracowaniu wskazuje się państwom nadbałtyckim, że mają się przygotować do obrony w ten sposób, że będą prowadzili działania w konspiracji. Mają, innymi słowy, państwa bałtyckie, zdaniem tego amerykańskiego środka, zbudować coś tak kształt polskiego państwa podziemnego. No i nawet tam wyliczono, ile pieniędzy trzeba przeznaczyć, ile dolarów trzeba przeznaczyć, żeby takie ośrodki konspiracyjne już teraz zbudować, żeby one mogły podjąć działanie. No i ci amerykańscy eksperci twierdzą, że to będzie najlepszy sposób, aby Rosję zablokować, żeby stawić im opór. To trochę przypomina moje opowieści. Ja mówię o tym, że trzeba przygotować Polskę również do działań nieregularnych, tak aby Rosja obawiała się po prostu wejść na nasze terytorium w obliczu tego, że będzie musiała pojawić konflikt asymetryczny. Dzisiaj już wszyscy wiedzą na świecie, przynajmniej ci, którzy poważnie traktują sprawy militarne, że trudno jest wygrać konflikt asymetryczny. Jeżeli pojawi się taki przeciwnik asymetryczny, no to rzeczywiście państwo, nawet mocarstwo, tak było w przypadku liczby mocarstw. Pamiętajmy, że Rosjanie wycofali się z Afganistanu, mimo że mieli tu zgrzącą przewagę i stosowali bardzo brutalne metody, tak, ale nie byli w stanie jednak sobie z tym wszystkim poradzić. A więc konflikt asymetryczny jako forma odpowiedzi na ewentualną agresję wydaje się być bardzo skuteczną formą, pod warunkiem oczywiście, że jest to odpowiednio przygotowane. No i Amerykanie to sugerują państwom bałtyckim, mówiąc, uwaga, że NATO nie będzie w stanie pomóc i tak zareagować silnie w razie rosyjskiej napaści, aby te państwa obronić. No a skoro tak, to wracamy do wypowiedzi Putina. Skoro może być taka sytuacja i z drugiej strony jeszcze Polska w tej flance wschodniej jest najpoważniejszym jednak potencjałem, to na nią spadnie ewentualnie obowiązek, powiedziałbym tak, obrony państw bałtyckich, na jej siły, no to nie muszę mówić, co to dla nas oznacza.
Szczególnie, że od 1 stycznia, czyli od wczoraj, Polska przyjęła dowodzenie w szpicy NATO. Wydawałoby się, że państwo podziemne, że tworzenie oporu asymetrycznego to już pieśń przeszłości, że Polska być może jest w stanie, aby w wojnie konwencjonalnej zapewnić sobie skuteczną obronę, ba, a może jest na tyle silna, żeby już żaden przeciwnik nie myślał o atakowaniu Polski, bo...
No nie, bez przesady. Tak w ogóle nie można rozpatrywać tej sprawy. To znaczy, jeżeli nie będzie poważnego zaangażowania NATO, w szczególności Stanów Zjednoczonych, militarnego tutaj w tym rejonie, to nie możemy stawiać, rozpatrywać kwestii takiej, że Polska jest w stanie obronić swoje granice. Mówię o tym, że obronić państwa nadbałtyckie przed agresją rosyjską. No, wystarczy zrobić zestawienie sił, zobaczyć, czym my dysponujemy, czym dysponuje prezydent Putin, No i mówię, przy założeniu takim, że Rosja się decyduje rzeczywiście na operacje zbrojne, to jest to oczywiście niemożliwe. Natomiast jest druga kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż niedawno media światowe doniosły o takiej konferencji prasowej szefa sztabu generalnego armii rosyjskiej, generała Gerasimowa. Otóż generał Gerasimow zaprezentował się tam jako zwolennik prowadzenia działań asymetrycznych na obcym terytorium. Rosja uważa, że może użyć tego typu działań, atakując. To jest ciekawostka, prawda? Bo wiadomo, że podziemie, ruch oporu, działania symetryczne, no to jest jakby przynależne temu, który się broni. Tymczasem Rosja planuje wykorzystanie tego typu metod przy agresji. No i efektem tego jest, że oczywiście oni mają czerpią doświadczenia z tego, co się wydarzyło na Krymie, tak, kiedy tak zwane zielone ludziki rosyjskie się tam pojawiły. To były przecież byli żołnierze wojsk specjalnych i wojsk desantowych Federacji Rosyjskiej. No i to, co się dzieje na Ukrainie, mianowicie tam się będzie toczy konflikt właśnie asymetryczny, w którym Rosja jest niewątpliwie agresorem, tak, i wykorzystuje swoje siły. I nie wkraczając, że tak powiem, formalnie przemocy wojsk operacyjnych, jednak jest obecna właśnie tymi siłami nieregularnymi, asymetrycznymi na terenie Ukrainy. I ta wojna się toczy. Ona jest bardzo uciążliwa. Ale ona jest uciążliwa również dla Ukrainy. Rosja to tanim kosztem to wszystko robi. Więc można sobie wyobrazić uruchomienie działań asymetrycznych na przykład na terenie rosyjskich, na terenie państw nadbałtyckich, ponieważ tam są duże mniejszości rosyjskie. Ale, przepraszam, można też wyobrazić sobie, że pojawi się szansa na wykonanie takich działań asymetrycznych na terenie Polski, zakładając, że te spory polityczne, które się obecnie toczą i coraz ostrzejsze, doprowadzą do takiej sytuacji, w której będzie można sobie wyobrazić pojawienie się jakichś dywersantów, którzy nam będą tutaj dokładali jeszcze kłopotów.
To ciekawe, wobec kogo pan profesor takie oskarżenia by swoiste...
Nie, to nie są oskarżenia, to jest pytanie takie, czy sytuacja w Polsce będzie rozwijała się tak jak dotąd, to znaczy, że ten podział na dwa, mówią niektórzy, plemiona, prawda, więc z jednej strony obóz rządzący, a z drugiej strony opozycja, która, no widać tutaj, że nie ma żadnej możliwości porozumienia, tak, jest taka zapiekłość tutaj w tym sporze, że zapominamy o tym, że mamy wspólne państwo. Okazuje się na przykład, że opozycja będzie definiuje państwo polskie jako tak zwane państwo pisowskie, z którym trzeba walczyć wszelkimi metodami, wszelkimi sposobami. Prawda? No a skoro tak, no to z tego konsekwencje mogą być dalej idące, to znaczy takie, że mogą się pojawić również przy odpowiednim współdziałaniu, powiedziałbym tak, strony rosyjskiej, również zagrożenia natury dywersyjnej. To sobie niestety można wyobrazić. A więc tutaj jest kwestia naprawdę bardzo, bardzo poważna i bardzo trudna, jeżeli idzie o nasz system obronny, bo okazuje się, że musimy obawiać się, zastanawiać się nad tym, czy nie ruszy pierwsza armia pancerna gwardii rosyjska na zachód, prawda? Czy nie pojawią się dywersanci, zielone ludziki w innych formułach, którzy na przykład będą udawali, nie wiem, patriotów Śląska.
A to jeszcze, zostając na chwilę przy tym temacie i przy słowach Władimira Putina, które nas od kilkunastu dni rozgrzewają, naszą debatę publiczną, zdaniem pana profesora przy telefonie, profesorem Walczerem Mietiew, opozycja zdała egzamin przy okazji reakcji na te słowa, czy wykazała się odpowiedzialnością i postawą propaństwową?
To znaczy tak, są głosy, no był głos chyba Donalda Tuska, który mówił w sposób jednoznaczny o tym zachowaniu Putina, ale jednocześnie pojawiły się przy okazji reakcji władz polskich, które moim zdaniem są odpowiednie i właściwe. To mam na myśli wystąpienie premiera oświadczenie premiera i wezwanie ambasadora i tak dalej, i tak dalej. No i pewna akcja, przepraszam, propagandowa, którą wykonaliśmy w związku z tym, takiej reakcji różnych ośrodków zagranicznych na słowa Putina, że to wszystko jest w porządku, to należy to ocenić jako pozytywne działania i właściwe. To z drugiej strony pojawiły się głosy opozycji, która wyraźnie usiłowała przy okazji reakcji, na przykład przecież pojawiły się zarzuty, że prezydent się nie odzywa, chociaż tak jakby się bał tak Putina, kiedy jednocześnie władze państwowe wyraźnie ogłosiły, że nie zamierzają uruchamiać, powiedziałbym, aż oświadczeń prezydenckich w sytuacji, kiedy to nie musi być na takim wysokim poziomie, że nie będziemy prezydenta to angażować. Więc jakieś elementy takiej gry tą sprawą, przepraszam, tej propagandy sowieckiej Putina tutaj pojawiły się po stronie polskiej. Ale mówię, to nie jest rozstrzygające. Rozstrzygające jest, to jest pytanie, czy i kiedy opozycja zrozumie, opozycja nazywająca się jej totalną, że państwo polskie jest wspólnowartością nawet wtedy, kiedy tym państwem rządzą ludzie, którzy jej nie odpowiadają. To jest cały czas pytanie o to, jak traktujemy państwo polskie. Czy państwo polskie jest naszą wspólnotą narodową i w związku z tym muszą istnieć granice, w których podnoszenie sporów musi się skończyć. Dlatego, że destrukcja tego państwa, wprowadzenie anarchii, to jest przygotowanie do tego, co się wydarzyło kiedyś w Rzeczpospolitej, kiedy doszło do rozbioru.
I niech to będą życzenia
się takie analogie, prawda?
Na rok 2020, panie profesorze, i życzenia dla opozycji, dla rządzących i dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Romuald Szeremetiew był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Tak, mamy uznać, że państwo polskie jest naszym państwem i tego się trzymać.
Amen. Profesor Romuald Szeremetiew był gościem Poranka Wnet. Do usłyszenia, do zobaczenia, a my ze swojej strony redakcyjnej i mam nadzieję wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet życzymy zdrowia dla pana profesora i wielu lat. Do usłyszenia.